Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej leszeksykulski.pl www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 14 lipca 2026 roku, minęła godzina 11.00. To jest program na żywo i jak w każdym programie na żywo będzie się on dzielił na dwie części. W pierwszej części moje wprowadzenie do tytułowego zagadnienia, analiza tego, co się dzieje wokół, co się dzieje na bieżąco. Oczywiście temat numer jeden dziś to informacje, które zostały potwierdzone. Donald Trump informuje Kongres o nowej wojnie z Iranem. Jest szykowane orędzie prezydenta Donalda Trumpa. Będzie intensyfikacja w ciągu najbliższych 60 dni wydarzeń na Bliskim Wschodzie. To jest absolutny temat numer jeden. Zastanowię się dzisiaj z Państwem, co może się wydarzyć, jakie będą cele militarne Stanów Zjednoczonych, no bo przez ostatnie dni od 7 lipca już byliśmy świadkami tego bombardowania Iranu, około 300 celów wojskowych, no w założeniu wojskowych. W Iranie miałoby zostać, być na celowniku amerykańskich sił zbrojnych, ale to nie jest tak, że wszystkie zostały skutecznie porażone. O tym też dzisiaj powiem. Przyjrzymy się mapie, przyjrzymy się potencjalnym celom, a także możliwym wariantom eskalacji. Pytanie, co to oznacza dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa energetycznego, to będzie temat numer jeden. Temat numer dwa, który dzisiaj chciałbym poruszyć, to jest kwestia koalicji antybalistycznej. Nowej koalicji 9 państw Europy plus Ukrainy, które tworzą nową koalicję. Oczywiście bez Polski. Pytanie, co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa, jak to się wszystko, w którą stronę będzie się to toczyć. Odniosę się do specjalnego listu także biskupów grecko-katolickich, które opublikowała na swoich stronach Konferencja Episkopatu Polski. No nie sposób się do tego nie odnieść, więc to również się dzisiaj w programie znajdzie i oczywiście temat, o który Państwo bardzo często pytacie, o te karty mobilizacyjne, które wojsko obecnie wysyła w trakcie jeszcze pokoju, ale zastanowimy się nad możliwymi wariantami tutaj rozwoju sytuacji. Zachęcam Państwa do komentowania, do zadawania pytań. Czat jest do Państwa dyspozycji. Proszę wersalikami z dużych liter pisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. W drugiej części będę na te Państwa pytania odpowiadał. Przypominam o subskrypcji kanału. Zachęcam do tej subskrypcji, zachęcam do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco, zachęcam do komentowania, do lajkowania, dziękuję za każdą łapkę w górę, dziękuję za udostępnienia linku w mediach społecznościowych, dziękuję za komentarze, które zawierają co najmniej 7 słów, bo to jest istotne z punktu widzenia algorytmów YouTube'a, dziękuję za Państwa wsparcie i to werbalne, i to materialne przez Buy Coffee, przez PayPal, zrzutkę, wpłaty bezpośrednie i program partnerski YouTube'a. Jak wesprzeć kanał Podcast Geopolityczny? Macie Państwo link zamieszczony w opisie, w komentarzu, a ja już przechodzę do tematu numer jeden. Temat numer jeden. Wszystkie właściwie media światowe dziś informują o tym, że prezydent Donald Trump w miniony weekend poinformował oficjalnie członków Kongresu, że Stany Zjednoczone ponownie znajdują się w stanie wojny z Iranem. To jest oczywiście kontynuacja tej agresji, do której Stany Zjednoczone dołączyły obok Izraela na Iran 28 lutego bieżącego 2026 roku. Co to oznacza? To oznacza, że Stany Zjednoczone ponownie mają na 60 dni na prowadzenie działań zbrojnych w regionie bez zgody Kongresu. Wystarczy tylko i wyłącznie taka sucha informacja prezydenta dla Kongresu, aby właśnie prowadzić bez zgody kongresu te działania wojenne, te agresje na Iran. Jest to oczywiście po raz kolejny złamanie prawa międzynarodowego, ale przypomnę, bo to jest niezwykle istotne. Nie rozumieją tego albo nie chcą tego zrozumieć decydenci państwa polskiego, nie chcą tego zrozumieć, że tak powiem, szerokie kręgi intelektualistów, w cudzysłowie, którzy kształtują debatę publiczną w Polsce, że to nie prawo międzynarodowe, to nie instytucje międzynarodowe kształtują układ międzynarodowy, układ potęg, ale jest na odwrót, dokładnie na odwrót. To równowaga między mocarstwami kształtuje porządek międzynarodowy, w tym porządek instytucjonalny, w tym porządek prawny. To jest niezwykle istotne, szanowni państwo, bo to jest kompletnie nierozumiane. To jest taka ślepa wiara w prawo międzynarodowe. No nie. W sytuacji zmiany hegemonicznej, a to właśnie w trakcie zmiany hegemonicznej obecnie jesteśmy, mamy głęboką dysfunkcję instytucji międzynarodowych i generalnie prawa międzynarodowego. Te instytucje prawa międzynarodowego po prostu nie domagają. Prawo międzynarodowe jest stosowane bardzo, ale to bardzo wybiórczo, selektywnie. Bo zmiana hegemoniczna ma to do siebie, że w wyniku różnego rodzaju konfliktów politycznych, gospodarczych, militarnych wykuwa się nowy porządek międzynarodowy. Nie wiemy, jak on będzie wyglądał. Faktem jest, że jest odejście od jednobiegunowego momentu, od jednobiegunowej chwili w stronę świata wielobiegunowego, ale jego kształt jest jeszcze nieznany. W związku z tym warto przyjrzeć się temu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo to jest niezwykle istotny proces, który jest akuszerem wielu przemian, które będą tworzyły nową architekturę bezpieczeństwa globalnego. W liście do Kongresu prezydent Donald Trump mówi o liście z 10 lipca 2026 roku. Ten list został opublikowany, jego fragmenty zostały opublikowane przez portal Politico. Donald Trump stwierdził, że ataki rozpoczęte 7 lipca bieżącego roku to są, cytuję, działania wojskowe zgodne z moim obowiązkiem ochrony Amerykanów oraz interesów Stanów Zjednoczonych zarówno w kraju, jak i za granicą. Koniec cytatu. A zatem mamy do czynienia z uzurpacją, z uzurpowaniem sobie prawa przez 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych do prowadzenia agresji wobec niepodległego, suwerennego państwa pod pretekstem sfingowanym oczywiście ochrony Amerykanów. No jakich Amerykanów prezydent Donald Trump broni w Iranie? No to jest bardzo interesujące. No i oczywiście ochrona interesów Stanów Zjednoczonych w kraju, jak i za granicą. Pod takim pretekstem można praktycznie, gdyby przyjąć to za jakikolwiek punkt odniesienia w cudzysłowie prawnego, można byłoby zaatakować każde państwo. To jest oczywista agresja, to jest oczywiste pogwałcenie porządku międzynarodowego, to co robią Stany Zjednoczone, przy bierności większości państw świata, no ale tak wygląda właśnie zmiana hegemoniczna. I teraz, szanowni państwo, warto się przyjrzeć doniesieniom CENTCOM-u. CENTCOM to jest dowództwo, centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych, które prowadzi agresję na Iran, w sensie operacyjnym prowadzi. I zostaliśmy poinformowani oficjalnie, że w ciągu ostatniego tygodnia amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na ponad 300 celów w Iranie i miał być to rzekomy odwet na, cytuję, nieustające działania wrogie Teheranu w cieśninie. Koniec cytatu. Chodzi oczywiście o cieśninę Ormus. I w tym kontekście warto zauważyć, że te amerykańskie cele przede wszystkim koncentrowały się na portach, na miastach portowych. Bandar Abbas, Sirik, Minab, wyspa Keszm. Za chwilę Państwu pokażę mapę, przyjrzymy się potencjalnym kolejnym celom amerykańskim. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że od właśnie tego 7 lipca Amerykanie przeprowadzili taką eskalację, która jest zerwaniem wstępnego porozumienia, jest faktycznym zerwaniem wstępnego porozumienia, które zostało podpisane przez samego prezydenta Donalda Trumpa w Wersalu 18 czerwca bieżącego roku. To porozumienie także podpisał oczywiście prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Ono było oparte na takim memorandum z Islamabadu. Ja Państwu to oczywiście analizowałem dla Państwa to memorandum, 14-punktowe. To memorandum zresztą negocjował m.in. J.D. Vance. I od samego początku mówiłem, że jest to porażka dyplomatyczna USA. I widać było, że jest to kruche porozumienie. Również od samego początku, ja zresztą od kwietnia Państwu mówię, od kiedy zostało pierwsze zawieszenie broni wprowadzone, że to zawieszenie broni, że ten rozejm jest niezwykle kruchy, bo on będzie łamany przez Izrael, że Izrael będzie naciskał na Stany Zjednoczone i prędzej czy później oba kraje będą chciały wznowić bombardowanie Iranu, ponieważ żaden z kluczowych celów koalicji izraelsko-amerykańskiej nie został zrealizowany. A ja przypomnę, bo to jest niezwykle istotne, jakie cele były formułowane przez USA i Izrael przed 28 lutego i w trakcie już tej pierwszej fazy tegorocznej wojny, czyli od 28 lutego do początku kwietnia. Po pierwsze, jak to mówił Netanyahu i Trump, jak mówili, zmiana reżimu w Teheranie, czyli zmiana systemu politycznego. Po drugie, zniszczenie programu nuklearnego Iranu, i cywilnego, i wojskowego, którego nigdy nie było. Zdaniem Tulsi Gabbard, dyrektor wywiadu narodowego USA. Zniszczenie arsenału rakietowego Iranu. Zniszczenie marynarki wojennej Iranu. Kontrola nad ciśniną Ormus, przejęcie kontroli nad ciśniną Ormus, przejęcie kontroli nad eksportem ropy naftowej Iranu i wreszcie zniszczenie szyickiej osi oporu, czyli zniszczenie całej tej sieci powiązań między Iranem, szyickimi milicjami w Iraku, oczywiście Hezbollahem i jemeńskimi Huti. Żaden z tych siedmiu celów nie został zrealizowany. Dlatego była to porażka dyplomatyczna, już zawarcie tego porozumienia w takim kształcie, które zakładało takie quasi reparacje wojenne. No oczywiście to nie były klasyczne reparacje wojenne w sensu stricto, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, ale był ten fundusz ponad 300 miliardów dolarów, które miały Stany Zjednoczone zorganizować na rzecz odbudowy zniszczeń w Iranie. I to była porażka dyplomatyczna USA i tak jak mówiłem, od samego początku było to kruche porozumienie, było szereg głosów w samych Stanach Zjednoczonych, że służby specjalne Izraela po raz kolejny zaczynają grać tematem akt Epsteina. O tym absolutnie nie możemy zapominać, bo ja wiem, że od 30 stycznia wydarzyło się bardzo wiele, natomiast te akta są cały czas żywe, one są cały czas w użyciu. 30 stycznia, czyli odtajnienie części akt Epsteina przez Departament Sprawiedliwości USA. Tam ponad 3 miliony stron, które zostały odtajnione. Wiemy o tym, że nazwisko Donalda Trumpa bardzo, bardzo wiele razy się pojawia. Wiemy o kryzysie małżeńskim między Melanią Trump a właśnie Donaldem Trumpem, który doprowadził do tego, że w maju bieżącego roku Melania Trump, mimo że protokół dyplomatyczny jasno to, prawda, reguluje, nie pojawiła się na wizycie prezydenta USA w Chinach. Prezydent Trump był bez małżonki, prezydent Xi Jinping był z małżonką, przewodniczący Xi był z małżonką, więc to jest jasne naruszenie protokołu dyplomatycznego. Pamiętamy, że do Melania Trump się bardzo mocno odżegnywała od jakichkolwiek powiązań z Epsteinem i tak dalej, i tak dalej. Tam są potężne problemy i potężne naciski na samego Trumpa, na jego otoczenie z wykorzystywaniem tych haków, tych kompromatów z akt Epsteina i nie ma się co dziwić, że Amerykanie wykorzystali ten czas od kwietnia na symulację pewnych takich negocjacji. To było jasne, że do żadnego porozumienia nuklearnego nie dojdzie, bo to porozumienie nuklearne, które było całkiem przyzwoitym porozumieniem z 2015 roku, zostało jednostronnie wypowiedziane przez Donalda Trumpa pod naciskiem Izraela w 2018 roku, czyli jeszcze w czasie pierwszej prezydentury tego polityka. Więc tutaj warto mieć to na uwadze. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć nieco więcej na temat potencjalnych konkretnych celów. Ale zanim jeszcze jedna uwaga, bo w zeszłym miesiącu Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował decyzję o zakończeniu działań wojennych, bo to jest też ważne, żebyśmy mieli pełną jasność, że w Kongresie nie ma zgody co do kontynuacji tych działań. Donald Trump używa tutaj pewnej furtki. tej 60-dniowej. Dlatego, tak jak mówię, w czerwcu bieżącego roku Senat przegłosował decyzję o zakończeniu działań wojennych, co w mediach amerykańskich zostało potraktowane w dużej mierze jako takie symboliczne potępienie tego konfliktu i porażkę polityczną Donalda Trumpa, który przecież odnotował ten powolny spadek poparcia kongresu dla jego działań przeciwko Teheranowi, działań absolutnie nieudolnych. I to głosowanie, które zakończyło się wynikiem 50-48, zyskało poparcie dzięki 4 republikanom. Ja o tym Państwu mówiłem w podcaście geopolitycznym, bo to było bardzo symptomatyczne. Aż 4 republikanów dołączyło do demokratów, aby zagłosować przeciwko wojnie. Oczywiście, o ile nie uzyska ono zielonego światła w kongresie, na to się na razie nie zapowiada, a już za pasem praktycznie wybory połówkowe, wybory uzupełniające do kongresu. No właściwie cała nowa izba reprezentantów będzie wybrana, 1/3 Senatu. Mówię oczywiście o wyborach midterms listopadowych. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to trudna sytuacja w sensie prawnym. Dlatego ta decyzja Senatu, o której Państwu teraz mówię, w ogóle była też następstwem bardzo podobnego, zakończonego sukcesem głosowania w Izbie Reprezentantów. I tam też 4 republikanów dołączyło do demokratów. Tam był wynik 215-208. I to głosowanie w Izbie Reprezentantów doprowadziło do wezwania, do wstrzymania operacji wojskowych w Iranie, o ile nie zostaną one potwierdzone przez kongres. I tu musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że, krótko mówiąc, Donald Trump ma teraz 60 dni. 60 dni. I siły zbrojne USA, że tak powiem, mają pozostawać w gotowości i prowadzić te działania, które, że tak powiem, mają doprowadzić, no właśnie, pytanie do czego mają doprowadzić? Spójrzmy, szanowni Państwo, na mapę. Po pierwsze, spójrzmy na mapę Iranu. Zobaczcie Państwo, nawet ta mapa pokazuje, jaką twierdzą jest dzisiaj Iran. Mówienie o tym, ja pamiętam te głosy tych różnych ekspertów, którzy mówili, że może dojść do powtórki z Wenezueli. Oczywiście mówię o pseudoekspertach, czy takich komentatorach, którzy nie mają pojęcia na temat geostrategii, którzy mówili, że tak, że będzie powtórka z 3 stycznia, że będzie dekapitacja kierownictwa Iranu, że będzie szybkie zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. To były pierwsze głosy. Potem pojawiały się głosy, że może dojść do lądowej inwazji na Iran, że lądowa inwazja coś na kształt Iraku. No ale przecież, szanowni Państwo, doskonale wiemy i pamiętacie zapewne Państwo, kiedy mówiłem i przytaczałem te słowa Dana Keina, czyli szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w Stanach Zjednoczonych, który powiedział i odradzał Donaldowi Trumpowi, wskazując na ukształtowanie terenu w Iranie, pokazując, że Iran to jest grubo ponad 1 600 000 kilometrów kwadratowych, grubo ponad 1 600 000 kilometrów kwadratowych, a zatem więcej niż połączona powierzchnia Afganistanu i Iranu. To jest wyżyna irańska, to są góry Zagros, to jest wielka pustynia Słona, to jest ukształtowanie terenu, które ewidentnie sprzyja Iranowi. To są instalacje, to są podziemne miasta, co najmniej między 20 a 30 podziemnych miast, które grają na korzyść Iranu. No, szanowni Państwo, spójrzcie na to ukształtowanie geograficzne. No idziemy dalej, szanowni Państwo, spójrzmy teraz na wyspy Iranu. Co może być tak naprawdę celem? Bo wiemy, że ta jedyna lądowa operacja Stanów Zjednoczonych w trakcie właśnie trwania tegorocznej wojny, tegorocznej agresji Izraela i USA, zakończyła się podpisaniem rozejmu po nieudanej operacji pod Isfahanem. Ta sprawa została bardzo szybko wyciszona w mediach głównego nurtu w Polsce, z oczywistych względów, ponieważ to była największa klęska wojsk specjalnych USA w historii, na pewno w XXI wieku. nieudane przejęcie zasobów wzbogaconego uranu. No i spójrzmy teraz na te ostrzały, które były robione. Macie Państwo tutaj w Cieśninie Ormus największą wyspę, wyspę Keszm. Wyspę Keszm i warto przyjrzeć się w ogóle Cieśninie Ormus. Bardzo często mówiło się o wyspie Hark, która miałaby w głębi, miałaby być poddana desantowi, to jest wyspa w głębi Cieśniny Ormus. Natomiast o wiele istotniejsze, o wiele większe znaczenie strategiczne mają wyspy właśnie w Cieśninie Ormus. Teraz Donald Trump mówi najczęściej, że chodzi o udrożnienie Cieśniny Ormus i chodzi o przejęcie kontroli i żeby to Amerykanie zaczęli pobierać właśnie te opłaty za przepływ przez Cieśninę Ormus. No tylko, szanowni Państwo, pamiętamy, że przed 28 lutego 2026 roku była pełna swoboda żeglugi przez Cieśniny Ormus. Ani Oman, ani Iran nie pobierały opłaty. Dlatego to, co próbuje zrobić dzisiaj Donald Trump, to jest próba wycofania się rakiem z całej tej sytuacji i próba siłowego przywrócenia porządku, który został zaburzony przez niego samego, przez dołączenie się do tej agresji na Iran. I teraz są takie warianty, śledzę bardzo uważnie tę debatę strategiczną w USA i są między innymi takie warianty, aby spróbować dokonać desantu na takie wyspy jak Keszm, Larak, ważne oczywiście są też te wyspy takie jak Hengam, Ormus, Wielki Tump, Mały Tump, Abu Musa. One są niezwykle istotne, jeżeli chodzi o całą tę geometrię działań antydostępowych. Mówi się między innymi w mediach amerykańskich, że taki potencjalny desant na wyspę Larak czy na wyspę Keszm miałby na celu zainstalowanie tam systemów A2AD. Co to są systemy A2AD? Są to tak zwane bańki antydostępowe. Są to systemy wielowarstwowej obrony powietrznej, obrony przeciwdronowej, przeciwrakietowej, także instalacje dronów morskich, które mogłyby służyć do niszczeniu tych pozostałości po marynarce wojennej Iranu. Dlatego to jest, szanowni Państwo, bardzo niebezpieczne. Już widzimy wzrosty cen baryłki ropy naftowej. Już widzimy, dlatego kto z Państwa jest kierowcą, kto zastanawiał się, czy tankować, czy nie dzisiaj, no to lepiej dzisiaj zatankować, ponieważ już obserwujemy wzrost cen baryłki ropy naftowej. Dzisiaj, 14 lipca, agencja Associated Press poinformowała, że wczoraj baryłka ropy naftowej wzrosła o ponad 9,5% do ponad $83. No i moim zdaniem, jeżeli spełnią się te przepowiednie, spełnią się te właśnie zapowiedzi, no to dojdzie do kolejnych wzrostów w tym tygodniu. Donald Trump wspominał o tym, że z 14 na 15 lipca ma dojść do kolejnego dużego masowego bombardowania Iranu. Jeżeli tak się stanie, no to możecie się Państwo spodziewać, czy możemy się wszyscy spodziewać, wzrost cen ropy naftowej. Będę oczywiście bardzo uważnie dla Państwa śledził to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Będę uważnie śledził ten konflikt, tę agresję amerykańską. Pytanie, czy Izrael dołączy się? Moim zdaniem tak. Pytanie, czy dojdzie do możliwej eskalacji z użyciem broni masowego rażenia, tego nie można wykluczyć, tylko musiałby się znaleźć pretekst. To nie jest tak, że broni na przykład jądrowej można sobie od tak użyć. Musiałby być pretekst z użyciem broni masowego rażenia najpierw, aby mogło coś takiego zaistnieć. Ale przypomnę, bo część z Państwa zapewne pamięta, kiedy na bieżąco dla Państwa relacjonowałem tę wojnę, tę agresję izraelsko-amerykańską na Iran w marcu bieżącego roku, były programy praktycznie codziennie, wówczas mówiłem, że brytyjskie media zaczynają wspominać o tym, że Iran ma rzekomo pracować nad bronią chemiczną i biologiczną. To była taka dosłowna wrzutka kilkudniowa w mediach brytyjskich, która miała sondować nastroje. I to było bardzo niebezpieczne, dlatego że ewentualna nawet prowokacja pod obcą flagą, pod fałszywą flagą, po prostu jakieś odpalenie broni biologicznej czy broni chemicznej doprowadziłoby do uzyskania pretekstu przez Izrael i Stany Zjednoczone do uderzenia potencjalnego jądrowego. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to jest system naczyń połączonych. Użycie broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie oznacza praktycznie zielone światło do użycia broni masowego rażenia w Europie Wschodniej i na odwrót, użycie broni masowego rażenia w Europie Wschodniej stanowiłoby precedens do użycia takiej broni na Bliskim Wschodzie. Dlatego tak bardzo niepokoiły mnie te informacje o tych ćwiczeniach wojsk rosyjskich w Chinach w obronie przed bronią masowego rażenia. To są doniesienia agencji Reutera. Dlaczego mnie to nie niepokoiło? Dlatego, że to oznaczałoby, że wojska rosyjskie przygotowują się do możliwej ukraińskiej czy brytyjsko-ukraińskiej prowokacji z użyciem broni na przykład biologicznej. No bo nie sądzę, żeby Rosjanie się musieli od Chińczyków uczyć obrony przed bronią jądrową, bo moim zdaniem Rosja ma znacznie lepszych specjalistów w tym zakresie, z czasów Związku Radzieckiego jeszcze to cała sieć badań, testów jądrowych i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o niektóre patogeny, jeżeli chodzi o niektóre formy broni biologicznej, uważam, że Chińczycy mają lepszych specjalistów niż Rosjanie. W związku z tym tutaj rzeczywiście mogły być takie szkolenia robione, a pamiętajmy, że Tulsi Gabbard była dyrektor wywiadu narodowego USA, odchodząc ze swojego stanowiska, a to jest najważniejsze stanowisko w amerykańskich służbach specjalnych. Przypomnę tylko, że pod dyrektora wywiadu narodowego podlega 18 agencji wywiadowczych USA, odtajniła dokumenty dotyczące amerykańskich biolaboratoriów na całym świecie, ponad 120 takich biolabów, jak mówią Amerykanie, z czego 40 biolaboratoriów na Ukrainie i nie wiemy, co się dzieje z tymi patogenami. Nie wiemy, po zakończeniu finansowania tych laboratoriów, co się stało z patogenami na Ukrainie. Czy one zostały przetransportowane do USA, czy zostały zniszczone, czy też przejęło kontrolę nad tym CHUR, czyli Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony. Jeżeli tak, no to można się spodziewać niestety prowokacji pod fałszywą flagą z użyciem broni biologicznej. Moim zdaniem to jest jeden z możliwych scenariuszy, prowokacja z użyciem broni biologicznej i to pod fałszywą flagą. To niekoniecznie musi być bezpośredni atak na Rosję, to może być atak, odpalenie broni biologicznej w Unii Europejskiej, wśród krajów natowskich. I próba zrzucenia odpowiedzialności na Rosję, tak aby uruchomić artykuł 4 i artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Bardzo niebezpieczny scenariusz. Bardzo niebezpieczny scenariusz, dlatego zawsze mówię Państwu, że te dwa teatry działań, Ukraina i Bliski Wschód, czy Europa Wschodnia i Bliski Wschód, to są teatry działań połączone, to jest system taki geostrategiczny powiązany ze sobą licznymi kwestiami. Widzę, że jest dużo pytań i Państwo pytacie o różne bardzo ciekawe wątki, za chwilę do tego się odniosę, natomiast tutaj, tak jak mówię, a nie widać na razie jakiejś wielkiej koncentracji wojsk lądowych, myślę, że Donald Trump nie zaryzykuje, przynajmniej w ciągu tych 60 dni, podobnej inwazji, której Amerykanie dokonali na Irak w 2003 roku. Tutaj wymagałoby to zgromadzenia kilkuset tysięcy żołnierzy, ogromnej ilości czołgów i tak dalej, także osłony powietrznej. A patrząc na geografię Iranu, o której Państwu powiedziałem, co pokazałem na mapie, byłoby to karkołomne. Raczej teraz patrząc, analizując debatę w Stanach Zjednoczonych, widać, że przede wszystkim analizowane są koncepcje inwazji na niektóre wyspy w cieśninie Ormus. No mówi się bardzo często o tej wyspie Keszm, tej wyspie, jak Państwo widzicie, tej wyspie na pomarańczowo tutaj zaznaczonej specjalnie, największej wyspie irańskiej w cieśninie Ormus, ale też mówi się o tych pomniejszych wyspach, właśnie tytułowej wyspie, można tak powiedzieć, cieśniny Ormus, czyli wyspa Ormus, wyspa Larak, macie Państwo też inne wyspy tutaj wymienione i tutaj próba zainstalowania takich systemów antydostępowych, bardzo trudne z punktu widzenia wojskowego, tym bardziej że Iran zachował zdolności odwetowe. I to też trzeba mieć na uwadze. To tyle, szanowni Państwo, na pewno do Bliskiego Wschodu wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie, będę odpowiadał na Państwa pytania o rolę Chin, bo widziałem, że takie pytania się również pojawiły o kwestie rynku ropy, to Państwa bardzo interesuje, osobiście mnie to zupełnie nie dziwi. do tego sobie wszystkiego wrócimy. Natomiast teraz chciałbym, szanowni państwo, poruszyć temat mało znany i temat mało, że tak powiem, wyjaśniony w mediach głównego nurtu w Polsce. To znaczy, że mamy do czynienia z rekordowym importem rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Tak, nie przesłyszeliście się państwo. 20 pakietów sankcji i tak dalej, i tak dalej. Jest rekordowy import rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Miliardy euro płyną do Rosji, płyną na Kreml. W zakupach uczestniczy m.in. członek grupy E3, tak zwanej koalicji chętnych. Francja, która nie ma problemu z tym, żeby kupować rosyjski gaz. No i tutaj spójrzmy, jak wygląda pierwsze półrocze. Pojawiły się w branżowych mediach takie analizy, ale przede wszystkim pojawiła się informacja i dane podane przez agencję Reutera. Agencja Reutera poinformowała o konkretnych danych za pierwsze półrocze 2026 roku. I okazuje się, szanowni państwo, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku z półwyspu Jamał, a konkretnie z portu w miejscowości Sabetta, to jest taki strategiczny port rosyjski, transport LNG, czyli gazu skroplonego do Unii Europejskiej, obejmował 136 dostaw. 136 razy a Rosjanie wysyłali transport gazu skroplonego do Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej w sumie zapłaciły blisko 6 miliardów euro Rosji. W tym znalazły się takie państwa jak Francja, Belgia czy Hiszpania. Od stycznia do maja import gazu z Rosji do Unii Europejskiej wzrósł o 7%, a samego gazu skroplonego, o którym powiedziałem, o 11%. Mydli nam się oczy tutaj gdzieś o jakichś sankcjach, o przygotowaniach do wojny i tak dalej, a podczas gdy kraj, który stanowi jeden z filarów tak zwanej koalicji chętnych, nie ma żadnych oporów, aby kupować rosyjski gaz. To tylko Polacy mają nie kupować rosyjskiego gazu, bo kraje takie jak Węgry, jak Słowacja, jak Austria, jak Belgia, Hiszpania, Francja, no mogę wymieniać jeszcze długo, bez problemu ten rosyjski gaz kupują. Widzicie państwo, co się dzieje. Jest sytuacja, że zakupy różnych produktów w Rosji są zakazane, ale zakupy gazu już nadal nie są zakazane mimo tych wszystkich sankcji, bo to jest korzystne dla części krajów europejskich. Mówi się o tym, że te zamówienia krótkoterminowe są już zakazane, a wieloletnie umowy mają być zakazane od 1 stycznia 2027 roku. No to jest bardzo ciekawe, jak będzie wyglądać rynek energetyczny w Unii Europejskiej. Bardzo jestem ciekaw, jak od 1 stycznia przyszłego roku będzie to wyglądać, podczas gdy mamy takie turbulencje na Bliskim Wschodzie. Kolejny temat. W Paryżu podczas szczytu koalicji chętnych w Pałacu Elizejskim oficjalnie, szanowni państwo, w dniu 13 lipca 2026 roku ogłoszono stworzenie koalicji antybalistycznej, koalicji obrony antybalistycznej, tak się to nazywa. W skład tej koalicji wchodzi 9 państw europejskich, no plus oczywiście Ukraina. Obok Ukrainy wchodzi w skład trzon koalicji chętnych, czyli grupa E3. Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Oprócz tego kraje skandynawskie, Dania, Szwecja, Norwegia. No i oprócz tego jeszcze Włochy, Hiszpania i Holandia. I to jest 10 łącznie państw, które mają tworzyć właśnie taką koalicję antybalistyczną. Pałac Elizejski wydał oficjalne oświadczenie. Chodzi o rozpoczęcie prac, którego celem będzie wzmocnienie obrony antybalistycznej Europy. Oczywiście Polski zabrakło w tej koalicji, mimo że Polska od samego początku tego projektu Kira Starmera mówię o koalicji chętnych, brała udział w tych pracach, mimo że Polska, jeżeli chodzi o no oczywiście procent PKB, przekazała jak najwięcej ze wszystkich krajów świata pomocy Ukrainie, Polska została z tego wykluczona. Czyli antybalistyczna koalicja rakietowa bez Polski. To pokazuje, gdyby Ukraina chciała, to Polska by oczywiście znalazła się. Natomiast Ukraina postanowiła sekować Polskę i występować jako lider regionu. Lider regionu, który ma zapewniać bezpieczeństwo Europie. To w sytuacji, w której trwa kult ludobójców na narodzie polskim, jest szczególnie niebezpieczne. Ja od samego początku mówiłem, że tak będzie, że Ukraina będzie oskarżać Polskę, że Ukraina zwróci się przeciwko Polsce, że Polska będzie największym przegranym tej wojny na Ukrainie i to się dzieje. Wspieranie przez Polskę Ukrainy miało być zdaniem Morawieckiego, Tuska, Kaczyńskiego, Błaszczaka, miało lewarować pozycję państwa polskiego. No to właśnie widzimy, jak jest pozycja Polski lewarowana. Pozycji Polski nie ma przy stole rozmów. Nie ma absolutnie przy stole rozmów. Szanowni Państwo, przedostatni temat w tym moim wprowadzeniu. Chciałem Państwu zaprezentować skandaliczne przesłanie biskupów grecko-katolickich. To jest zrzut ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Każdy z Państwa może sobie wejść na stronę Konferencji Episkopatu Polski, zobaczyć, przeczytać ten list. Ja chciałbym się skoncentrować na pewnym fragmencie, na pewnym zakłamaniu, w którym tkwią biskupi czy popi unicy, którzy ewidentnie cały czas mają problem z rozliczeniem swojego udziału swojego duchowieństwa w ludobójstwie na Wołyniu. Spójrzcie Państwo na ten fragment, który teraz zobaczycie na swoich ekranach. Możemy przeczytać w tym specjalnym przesłaniu biskupów grecko-katolickich, że, cytuję, w przededniu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej przekazujemy słowa współczucia i żalu rodzinom, które w wyniku ukraińskich akcji zbrojnych straciły swoich bliskich. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, zacznijmy od tego, co napisała Konferencja Episkopatu Polski. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Owszem, ludobójstwo na Polakach, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej było zbrodnią. Ale zbrodnia zbrodni nierówna. Zbrodnia zbrodni nierówna. Zbrodnią jest zamordowanie zbrodnią w czasie na przykład II wojny światowej było wymordowanie jednej wioski, było wymordowanie jednej rodziny. To były zbrodnie wojenne, jak mnóstwo takich zbrodni wojennych były. Natomiast tutaj analizując to, co się wydarzyło w latach 1943-1945 na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, czy też nawet rozciągając to na lata 1939-1947, tam odbywała się czystka etniczna o charakterze ludobójstwa i to w dodatku ludobójstwa określanego jako genocidum atrox, czyli ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jednego z najbardziej, jeśli nie najbardziej okrutnego ludobójstwa w dziejach świata, nie tylko Europy. Zatem mówienie tylko i wyłącznie o zbrodni wołyńskiej no jest takim umniejszaniem skali tej zbrodni. Ale zostawmy ten temat, przyjrzyjmy się temu określeniu ukraińskie akcje zbrojne. Jeszcze raz, spójrzcie Państwo na ekran, to widnieje na stronie Konferencji Episkopatu Polski. Powtórzenie tych kłamstw. Jak można nazywać mordowanie kobiet w ciąży, wbijanie polskich dzieci na widły ukraińskimi akcjami zbrojnymi? Tak jakby to robiła, jakby to były jakieś działania regularnych sił zbrojnych w trakcie wojny. Przecież to były w oczywisty sposób działania ludobójcze. To były działania ludobójcze. To jest próba rozmywania odpowiedzialności. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. A już na pewno nie z katolicyzmem, bez względu na to, czy mówimy o kościele rzymsko- czy grecko-katolickim. To pokazuje, że cała ta Unia Brzeska z końca XVI wieku była absolutnie bezsensowna. Okazuje się, że mnóstwo duchowieństwa unickiego przecież brało udział w święceniu siekier, wideł, noży, którymi Polacy byli bestialsko mordowani. Dzisiaj, po dziś dzień, cerkiew unicka podległa pod papieżowi, podległa pod Watykan, nie rozliczyła się z udziałem w ludobójstwie, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Popi uniccy, którzy święcili kosy, siekiery, noże, byli współodpowiedzialni za ludobójstwo na Polakach. Po dziś dzień nie padło słowo przepraszam ze strony biskupów grecko-katolickich w Polsce i na Ukrainie. Za to nie ma rozliczenia zbrodni, jest próba rozmywania. Banderowcy na Ukrainie i banderowcy w Polsce mówią o, cytuję, tragedii wołyńskiej, próbując zrównywać katów z ofiarami, a właśnie tutaj biskupi grecko-katolicy bredzą coś o ukraińskich akcjach zbrojnych. To nie były żadne ukraińskie akcje zbrojne, tylko zwyczajne morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, które wpisywały się w całą panoramę ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. I to musi wybrzmieć. I to musi wybrzmieć wstyd. Wstyd, w jaki sposób Konferencja Episkopatu Polski podchodzi do pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Wstyd, że na przykład 4 czerwca przed marszem pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa nie odbyła się msza na Placu Trzech Krzyży. Ona została zakazana przez władze kościelne. Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Dobrze, szanowni państwo, i ostatni temat. Dociera mnóstwo informacji o kartach mobilizacyjnych wręczanych w trakcie pokoju. Pojawiły się takie informacje, informują o tym także media, niektóre media głównego nurtu. Krótko mówiąc, wojsko doręcza karty mobilizacyjne w czasie pokoju. Wojskowe centra rekrutacji prowadzą taką wysyłkę dla osób właśnie objętych przydziałami mobilizacyjnymi. To oczywiście w żaden sposób nie oznacza natychmiastowego powołania do służby, ale to oznacza, rozwiewam tutaj państwa jakieś pytania, czy odpowiadam na pytania i rozwiewam jakieś wątpliwości. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o wyznaczanie na konkretne stanowiska czy funkcje na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub wojny. To wszystko wynika z ustawy o obronie ojczyzny z 11 marca 2022 roku, przyjętej przez Prawo i Sprawiedliwość. I tam jest naprawdę szeroko rozciągnięta ta kwestia tych przydziałów mobilizacyjnych. Pasek czerwony na karcie mobilizacyjnej oznacza praktycznie konieczność natychmiastowego stawiennictwa w jednostce. Pasek zielony oznacza tych żołnierzy rezerwy, którzy będą powoływani na podstawie karty powołania dostarczanej w ramach na przykład akcji kurierskiej, czy też na podstawie obwieszczenia. Natomiast pasek niebieski na kartach mobilizacyjnych to są pracownicy resortu obrony, czy innych osób pełniących ważne z punktu widzenia interesów państwa funkcje, na przykład w przemyśle zbrojeniowym, czy w ogóle w przemyśle w Polsce. Dlatego wiele osób, informatyków, prawda, pracowników, że tak powiem, ochrony zdrowia, ludzi zajmujących się logistyką może dostawać w najbliższym czasie takie karty mobilizacyjne. To koresponduje jak najbardziej z tym, co powiedział Donald Tusk, że władze przygotowują się do walki, że przygotowują się do, może nie tyle do walki, tylko co do zagrożenia wojennego ze strony Rosji. To o tym powiedział Donald Tusk pod koniec kwietnia bieżącego roku dla dziennika Financial Times. To dzieje się na naszych oczach, widać, że te przygotowania idą, nie chcę powiedzieć pełną parą, bo Polska nie jest przygotowana do żadnej wojny i Polska oczywiście żadnego interesu w żadnej wojnie nie ma, no ale takie działania są niestety podejmowane. Dobrze, tyle szanowni państwo mojego wprowadzenia. Jest nas ponad 1500 osób na żywo. Dziękuję państwu za tę wyśmienitą frekwencję tuż przed południem. Zanim przejdę do odpowiedzi na państwa pytania, jeszcze tylko przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf do której także należy, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Najpierw może te wcześniejsze. Kamil W. pisze, Iran to powtórka z Wietnamu i Afganistanu, Amerykanie przegrają tę wojnę. No, póki co Amerykanie nie zaangażowali się aż tak jak w Wietnamie czy w Afganistanie. Nie ma takiej inwazji lądowej. Była nieudana próba inwazji lądowej ograniczonej za pomocą wojsk specjalnych pod Isfahanem. Także tutaj nie stawiałbym znaku równości. Nie stawiałbym znaku równości, to jest inny rodzaj konfliktu. Kamil W. pyta jeszcze, czy Chiny przyjęły postawę wyczekującą i liczą na osłabienie się tak Rosji, jak i USA, żeby nie były w stanie zagrozić ich pozycji przyszłego hegemona światowego. Myślę, że jeżeli chodzi o Chiny, jeżeli chodzi o to, o tą całą strategię, którą przyjęły Chiny, no to przede wszystkim trzeba zrozumieć to, że Chiny nie prowadzą takiej klasycznej strategii, klasycznej polityki sojuszy. Chiny nie prowadzą takiej klasycznej polityki, jaką prowadzą na przykład też Rosjanie, zawierając sojusze, czy tworząc na przykład swoją organizację polityczno-militarną, ODKB, Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To jest zupełnie inna strategia. Musimy sobie zdawać sprawę, że Chińczycy prowadzą taką strategię budowania partnerstw. Budowania partnerstw i to partnerstw, powiedziałbym, partnerstw stratyfikowanych, partnerstw hierarchicznych. Jest tutaj naprawdę wiele można byłoby powiedzieć, myślę, że aż tyle czasu nie mamy na to, aby rozwijać. To jest jakby na osobny wykład, jak wygląda kwestia tych wszystkich chińskich partnerstw, czym się Chińczycy kierują, jak to nazywają. Natomiast no, myślę, że jest to niezwykle interesujące i warto będzie to kiedyś poruszyć. Dzisiaj chciałbym tylko powiedzieć Państwu, że Chińczycy ewidentnie grają na czas. Dla Chińczyków wystrzeliwanie się Amerykanów w Zatoce Perskiej, wystrzeliwanie się z przeciwrakiet typu TATR, typu właśnie PAK-2, PAK-3 jest niezwykle korzystne. Niezwykle korzystne. Ale tak jak powiedziałem, to jest zasada partnerstw, a nie sojuszy. Chińczycy na dzisiaj mają ponad 100 stopniowalnych partnerstw. Od takich zwykłych partnerstw po, to się tak nazywa, wszechstronne strategiczne partnerstwo koordynacji w nowej erze. Jeśli dobrze pamiętam, to tak to brzmi. I generalnie Pekin unika zobowiązań sojuszniczych, które generowałyby ryzyko uwikłania. Dlatego ważne, żeby wiedzieć, że jest taka drabina partnerstw zamiast takiego binarnego postawienia sojusznik-wróg. Zresztą ja też w swojej doktrynie równowagi suwerennej też zalecam stosowanie właśnie drabiny partnerstw zamiast takiej prymitywnego spojrzenia przyjaciel-wróg. No bo nie ma przyjaciół, nie ma trwałych wrogów w stosunkach międzynarodowych, są tylko interesy. W związku z tym Chińczycy ewidentnie przyjęli postawę wyczekującą. Użytkownik Albertus Filis pyta, panie Leszku, jak interpretuje pan ograniczenie zakupu ropy z Iranu przez Chiny? No, to jest ciekawy temat, to jest temat znowu na nieco dłuższą odpowiedź. Po pierwsze, w czerwcu 2026 roku chińskie importy ropy wyniosły około 6,5 miliona baryłek dziennie. I to jest najniższy poziom od dekady. 6,5 miliona baryłek dziennie. To jest stan na czerwiec 2026 roku. I to jest najniższy poziom od października 2016 roku. I to jest spadek o mniej więcej 29% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2025. Z czego to wynika? Bo to jest niezwykle istotne. bo tutaj słusznie użytkownik porusza temat, że ten chiński import z Iranu spadł. Spadł o ponad połowę. Do obecnie to jest jakieś 650 tysięcy baryłek dziennie. I dlaczego? Dlatego, że Chińczycy przygotowywali się, zgromadzili gigantyczne zapasy węglowodorów. Spodziewając się tego konfliktu, który rospoczął się 28 lutego. Już w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku, czyli mówimy o styczniu i lutym, chińskie importy ropy wzrosły o 16% w celu stworzenia zapasów. Dlatego dzisiaj Chińczycy mogą sobie pozwolić, żeby obniżyć ten import. Czyli Chiny wiedziały, że konflikt nadchodzi, z wyprzedzeniem zgromadziły zapasy. Po drugie, Chińczycy bardzo gwałtownie, bardzo mocno zaczęły rozwijać tak zwaną zieloną transformację, chcąc się uniezależnić od importu węglowodorów z Zatoki Perskiej. Musimy sobie zdawać sprawę, że Chiny przeszły od importu około 11 milionów baryłek dziennie średnio przez ostatnie 5 lat do około 7,8 miliona baryłek dziennie w maju. To jest spadek bardzo, bardzo istotny, który wynika właśnie z tak zwanej zielonej transformacji Chin. To jest element długoterminowy, który dosyć rzadko pojawia się w analizach geopolitycznych, ale on trzeba go tutaj uwypuklić, ponieważ Chiny przeszły bardzo mocno do pojazdów elektrycznych. Do hybryd oczywiście, ale bardzo mocno do pojazdów elektrycznych. Poziom produkcji jest gigantyczny, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne. To jakby z niszowego rynku Chiny urosły do producenta przemysłu tych nowych samochodów, najważniejszego na świecie. Dzisiaj Chiny są najważniejszym producentem elektryków, samochodów elektrycznych na świecie. I to jest rewolucja strukturalna. To jest wynik rewolucji strukturalnej. Dlatego Chiny oczywiście dzisiaj zanotowują właśnie to obniżenie i co więcej, ja bym powiedział, że w ciągu kolejnej dekady Chiny mogą być nawet, czy przestać być największym importerem ropy na świecie. Bo to zmieniłoby geopolitykę energetyczną, geopolitykę w ogóle rynków energii radykalnie, całkowicie. I ja bym postawił taką hipotezę, że Chiny będą dążyły, aby w ciągu najbliższych 10 lat przestać być największym importerem ropy naftowej na świecie. A przypomnę, że Chińczycy zwiększyli, są dzisiaj największym odbiorcą ropy naftowej z Rosji. Od grudnia 2022 roku, czyli od chwili, kiedy sankcje dotknęły Rosję, Chińczycy odbierają 50% rosyjskiego eksportu ropy. Indie 36%, Unia Europejska i Turcja po 6%. Tak mniej więcej to wygląda dzisiaj. Dlatego tutaj mamy do czynienia ze zmianami struktury międzynarodowej, struktury geoekonomicznej. Dlatego tego absolutnie nie możemy tracić z pola widzenia. Także bardzo ważne pytanie, bardzo ważne pytanie. Idziemy dalej, nieco nowszych teraz pytań, bo pojawiło się mnóstwo nowych komentarzy. Już wchodzę na początek czatu. Marek Żebrowski pyta, gdzie leży granica między uzasadnioną pomocą humanitarną dla sąsiada, a ślepym zaangażowaniem militarnym, które bezpośrednio naraża bezpieczeństwo obywateli Polski. No to jest dobre pytanie. Ja uważam, że taką granicę można bardzo ostro, bardzo wymiernie wytyczyć. To znaczy pomoc humanitarna powinna dotyczyć tylko i wyłącznie osób, które po pierwsze pochodzą z terenów, gdzie toczą się bezpośrednie lądowe działania zbrojne i drugi warunek, dla tych osób, dla których niemożliwa jest zorganizowanie efektywnej migracji wewnętrznej i pomocy wewnętrznej w kraju objętej działaniami wojennymi. Dlatego fundamentalne jest pytanie, dlaczego w pierwszej kolejności w roku 2022 Rzeczpospolita Polska nie pomagała organizować zastępczych mieszkań, zastępczych miejsc pobytu dla Ukraińców z Donbasu, z Charkowszczyzny, z tych obwodów, gdzie toczyły się lądowe działania wojenne, na terytorium na przykład centralnej Ukrainy. Przecież można było zorganizować taką pomoc humanitarną czy pomoc finansową, aby tym osobom objętym bezpośrednimi działaniami wojennymi, czy z terenów objętych bezpośrednimi działaniami wojennymi, zorganizować mieszkania, odpowiednią pomoc, prawda, logistyczną, zaopatrzenie medyczne, żywnościowe i tak dalej, energetyczne, na terenach centralnej Ukrainy. Po co było przyjmować wszystkich, jak leci? Już nawet nie mówię o ludziach ze wschodniej Ukrainy, ale przecież przyjmowano wszystkich obywateli Ukrainy i ze Lwowa, i ze Stanisławowa, i z Tarnopola, tam gdzie bezpośrednie lądowe działania się przecież nie toczyły. To było przekroczenie tej jasnej, prostej, czytelnej granicy. To był oczywiście cel zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, absolutnie świadomy. To była typowa wielka podmiana. Patrycja Wika pyta: panie doktorze, czy próba podzielenia NATO przez Trumpa spowodowana jest przyszłą wojną między Izraelem a Turcją? Generalnie Donald Trump absolutnie nie ma, że tak powiem, dobrych emocji dla NATO. I widzimy, że podbija temat Grenlandii, że podbija temat 5% PKB, co jest niewykonalne dla wielu państw, takich jak Hiszpania. Zresztą nastawia bardzo agresywnie się wobec Hiszpanii, atakuje Hiszpanię i tak dalej. Moim zdaniem jest to absolutnie niewykluczone. To jest jedno z możliwych uzasadnień, ponieważ konflikt geostrategiczny między Izraelem a Turcją jest cały czas się pogłębia. Cały czas się pogłębia i to będzie... To byłoby ostateczne pogrzebanie w ogóle idei NATO, idei zbiorowej, prawda, odpowiedzialności za bezpieczeństwo, ponieważ Amerykanie stanęliby po stronie Izraela, a państwa takie jak Polska, państwa takie jak Niemcy miałyby gigantyczny dylemat, biorąc pod uwagę liczbę mniejszości tureckiej w Niemczech. No to jest oczywiste, że Niemcy... Nie udzieliłyby pomocy Izraelowi, ale z drugiej strony też sama pomoc dla Turcji byłaby pod znakiem zapytania, biorąc pod uwagę ich relacje z Izraelem. Dlatego ewidentnie widzimy coraz większe, coraz głębsze pęknięcia w Sojuszu Północnoatlantyckim. To, że Donald Trump jako 47. prezydent USA powiedział o NATO jako papierowym tygrysie, powinno bardzo dawać dużo do myślenia decydentom państwa polskiego. I oczywiście to nie jest tak, że Polska dzisiaj powinna występować z NATO, to jest jakaś bzdura kompletna. Natomiast Polska, będąc w strukturach zachodnich, mając tę tak zwaną kotwicę zachodnią, czyli będąc członkiem, mając dostęp do jednolitego rynku europejskiego, będąc w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, powinna dywersyfikować własne bezpieczeństwo. To jest dokładnie to, co zaproponowałem w strategii równowagi suwerennej. Jest jasne, że dzisiaj Szanghajska Organizacja Współpracy czy Grupa BRICS nie zapewni odpowiednika artykułu 5 traktatu NATO. To jest jasne. Nie ma takiego, czegoś takiego. Tak jak Państwu powiedziałem, Chiny nie robią sojuszy, Chiny tworzą partnerstwa, mają ponad 100 partnerstw. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby Polska dywersyfikowała nasze bezpieczeństwo, aby różnicowała także dostęp do rynków, aby się nie zamykała od rynków wschodnich, od rynków globalnego południa. Dokładnie to wszystko wyjaśniłem we wczorajszym podcaście geopolitycznym, prawie dwie godziny samego przedstawienia głównych zasad i oczywiście dokument PDF dostępny nieodpłatnie. Idziemy dalej. Dużo komentarzy, bardzo interesujących. Wolfgang Wolfenstein. Jak dostać pracę w ABW i czy warto się starać? Nie mam pojęcia, jak dostać pracę w ABW. Nie mam żadnych związków, nie mam żadnych kontaktów z żadnymi służbami, więc nie wiem. Wiem tylko tyle z mediów, że podobno na jednym z portali internetowych i w mediach społecznościowych podobno ABW szuka pracowników, czyli to widać, dosyć dużą desperację w tych szeregach, co nie najlepiej chyba wróży. I czy warto się starać? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale patrząc na to, w jaki sposób działają dzisiaj służby specjalne III Rzeczpospolitej, to chyba niekoniecznie. To nie, chyba niekoniecznie. Aczkolwiek oczywiście ja nie, że tak powiem, nie namawiam i nie odradzam. To jest wolna decyzja. Tadek Kakao pyta, panie Leszku, świeża sprawa, koalicja chętnych ma we wrześniu ćwiczyć na terenie Polski, tak, to prawda, potwierdzam. Dodatkowo dziś spłodzili artykuł o podnoszeniu kar za odmowę rozkazu w warunkach bojowych. Czy oni nas przygotowują? No tak, oczywiście, że nas przygotowują. To rzeczywiście świeża sprawa. Mówi się m.in. o wojskach francuskich, które mają ćwiczyć na terytorium państwa polskiego. Zresztą powiem państwu, że to jest rzeczywiście ogłoszone dzisiaj, 14 lipca, że Polska ma być gospodarzem pierwszych ćwiczeń wojskowych koalicji chętnych. Oprócz wojsk francuskich mają brać udział w tych ćwiczeniach także wojska brytyjskie. Już wprost mówi się o jesieni tego roku. No konkretnie nie mówi się o wrześniu, ale też pojawiły się w mediach społecznościowych takie informacje i to mają być, zdaniem mediów, wielkie manewry. Wielkie manewry. No, szanowni państwo, obawiam się, że jest to wprost już przygotowywanie się do różnych wariantów, w tym do tego wariantu, o którym powiedział premier Donald Tusk pod koniec kwietnia na łamach dziennika Financial Times. Pojawiła się ta informacja podczas drugiego dnia wizyty Donalda Tuska w Paryżu. I to jest niezwykle istotne. Polska została wykluczona z koalicji antybalistycznej, ale Polska ma być instrumentem, ma być poligonem. Polska ma być poligonem dla koalicji chętnych. No i pytanie, oczywiście możliwe są różnego rodzaju prowokacje nawet wobec wojsk sojuszniczych w trakcie tego typu manewrów, ale tego wykluczyć nie możemy. Natomiast, no niestety, jest to przygotowywanie, jest to fabrykowanie przyzwolenia dla społeczeństwa państwa polskiego, aby się przygotowywało do obecności obcych wojsk na terytorium Polski, do przemieszczania się wielkich kolumn wojsk na terytorium państwa polskiego, aby przygotowywało się psychicznie do różnego rodzaju ograniczeń i do takiej atmosfery okołowojennej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że właśnie Francja i Wielka Brytania traktują Polskę w sposób absolutnie instrumentalny. Nie mam co do tego żadnych, szanowni państwo, wątpliwości i te manewry, które mają być jesienią, pewnie we wrześniu, październiku w Polsce, będą takim fabrykowaniem przyzwolenia na zwiększenie dostarczania kart mobilizacyjnych dla Polaków, no i oczywiście będzie to także przygotowywanie do ewentualnego wejścia Polski do wojny. O czym powiedział zresztą Donald Tusk. Niestety mamy nakręcanie całej tej spirali prowojennej. Mimo tego, że Ukraińcy cały czas oddają hołd ludobójcom. To jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, co się dzieje. Michał Michałowski pyta, czy naród amerykański nie widzi, że jest gospodarstwem pomocniczym Izraela? Czy Amerykanie jako obywatele są do szpiku imperialni? Amerykański Deep State jest imperialne. Czy naród amerykański nie widzi? Oczywiście, że widzi, coraz mocniej dostrzega. Widać to zwłaszcza po zabójstwie Charlie'ego Kirka. Widzi wśród młodych Amerykanów nastawienie antysjonistyczne czy antyizraelskie jest coraz silniejsze, coraz mocniejsze. Dlatego Benjamin Netanyahu, widząc te sondaże amerykańskie, stara się wykorzystać szansę. Przecież na Barack Obama, George W. Bush, wielu innych przywódców amerykańskich nie godziło się na wejście do wojny z Iranem. Dopiero Donald Trump podczas swojej drugiej kadencji uległ tym namowom, naciskom, szantażowi. No tego nie wiemy, co tam zagrało tak naprawdę. Ja stawiam hipotezę, że jednak akta Epsteina zagrały decydującą rolę i uważam, że to jest ostatni czas, kiedy Izrael jest w stanie wykorzystać USA do budowy tak zwanego Wielkiego Izraela, czyli ta koncepcja Izraela od Nilu do Eufratu, łącznie z terenami części Libii, części Syrii, części Egiptu, być może stąd Egipt podejmuje bardzo takie nerwowe ruchy, prawda, ten koncepcja egipskiego pentagonu, czyli oktagonu właściwie, wybudowanego, wzmocnienie sił zbrojnych, Egipt też się boi. Podobnie jak Turcja, która obawia się wojny z Izraelem i bo obawia się, że Stany Zjednoczone staną po stronie państwa Izrael. Przynajmniej póki ludzie pokroju Donalda Trumpa są u władzy w Stanach Zjednoczonych. Zresztą to hołubienie Miriam Adelson, tej miliarderki żydowskiego pochodzenia z AIPAC-u, prawda, i to, że Donald Trump ponad 200 milionów dolarów otrzymał od AIPAC-u. Ludzie z jego otoczenia, wszyscy praktycznie byli finansowani przez AIPAC, czyli ten najbardziej wpływowy ośrodek lobbystyczny izraelski w USA od lat 50. XX wieku. Więc ja o tym wielokrotnie mówiłem, macie Państwo osobny odcinek na temat lobby izraelskiego i jego wpływu na amerykańską politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. To był jak któryś program na żywo, to był na którymś wieczorze geopolitycznym poruszałem ten temat, szeroko o tym mówiłem. Dobrze, idziemy dalej z pytaniami. Pani Małgorzata Dmitrzyk pisze, że to nie jest nasza wojna. Niech nasi oficjele nie wypychają Polaków na nie swoją wojnę. Nie ma żadnych przygotowań obrony cywilnej. Ludzie to nie mięso armatnie. No nic dodać, nic ująć. Absolutnie trzeba się zgodzić. Ja o tym od samego początku mówię. Nie idźmy na żadną wojnę. To nie nasza wojna. Ani ta na Bliskim Wschodzie, ani ta na Ukrainie, ani żadna inna. Aczkolwiek pamiętajmy, że Polska nie może być rozbrojona, bo rozbrojenie to jest groźba powtórki chociażby Wołynia, tak? Wołyń 2.0, przed którym też przestrzegam, że Polska rozbrojona, że naród rozbrojony jest wystawiony na pastwę wszelkiej maści środowisk szowinistycznych, także tych w krajach ościennych. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, że Polska dzisiaj wydaje na zbrojenia, na obronność więcej niż Izrael czy niż Turcja, a zdolności państwa polskiego są niepomiernie mniejsze. To jest niestety problem. To nie jest problem tego, że Polska wydaje za mało na wojsko. Polska wydaje moim zdaniem nawet za dużo na armię. Problem jest zagospodarowywanie tych pieniędzy, bo uważam, że te pieniądze są nieefektywnie wydawane. Uważam, że Polska mogłaby wydawać mniej na siły zbrojne, mając o wiele większą siłę odstraszania w myśl strategii Jeża. Prawda, odmowa dostępu, systemy antydostępowe i tak dalej. Natomiast pieniądze są przejadane w Polsce, jeżeli chodzi o wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej. Taka jest moja ocena. Możemy kiedyś na ten temat osobny program zrobić, przeanalizować cały budżet MON-u i pokażę Państwu dokładnie, gdzie te pieniądze są nieefektywnie wydawane. Marek Żebrowski pyta, panie doktorze, czy słowo prawda jest wrogiem słowa ludobójstwo w kontekście historycznym, jak i teraźniejszym? No nie ma prawdy bez użycia słowa ludobójstwo. Nie ma prawdy bez użycia słowa ludobójstwo. Nie mówimy o prawdzie wtedy, kiedy nie używamy słowa ludobójstwo, czy to w odniesieniu do działań Izraela w strefie Gazy, czy to mówimy o działaniach Ukraińców wobec Polaków na Wołyniu w 43, 4, 5. Tak? Oczywista sprawa. Natomiast poziom zakłamania episkopatu, poziom zakłamania większości establishmentu rządzącego Polską, mówię o III Rzeczpospolitej, jest niewyobrażalny. On wynika oczywiście po części z głupoty, po części z ignorancji, ale po części oczywiście z uleganiu obcym lobby, z uleganiu szantażu. Pamiętajmy, że w Kościele jest gigantyczna lawendowa mafia. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby w aferze podkarpackiej nie jeden biskup brał udział. Nie jeden biskup, nie jeden prominent, nazwijmy to purpurat, także brał tam udział w całej tej aferze podkarpackiej. Wcale bym się nie zdziwił. Mishi Bishu pyta, czy ta asymetria podczas ataków Ukraińców na Polaków i odwrotnie nie przypomina panu powtórki z historii? Mi to przypomina Żydów w Palestynie. Krok po kroku rozpychają się łokciami. No ale to jest oczywiste, że to jest gotowanie żaby, że to jest strategia gotowania żaby. Gdyby od razu wprowadzić radykalne jakieś rozwiązania, to w oczywisty sposób, tak jak żabę się wrzuci do wrzątku, ona by natychmiast próbowała wyskoczyć, tak? Natomiast jeżeli w żabę da się do, prawda, zimnej wody i powoli ją podgrzewa, nawet nie zauważy, kiedy traci oddech, traci życie, tak? W związku z tym to jest właśnie strategia gotowania żaby. Idziemy dalej. Marek Kasperczyk pyta, czy ciche przyzwolenie przez nazistów na rzeź wołyńską nie było sygnałem dla banderowców o bezkarności. Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. Tutaj oczywiście nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie bezimiennych nazistów, tylko Niemców. Niemieckich nazistów. O. Bo byli oczywiście ukraińscy naziści, to banderowcy. Tak, moim zdaniem tak, ciche przyzwolenie Niemców dawało poczucie bezkarności dla Ukraińców, dla banderowców, dla band UPA, dla wszelkiej maści szowinistów z tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów. To było ewidentne przyzwolenie. Mówię oczywiście o przyzwoleniu systemowym. Ludzie tacy jak Szuchewicz, Bandera, to byli nazistowscy kolaboranci. Oni kolaborowali z Niemcami. Przecież ten cały rząd steczki, taki krótkotrwały. Mówiłem Państwu o tym rządzie, wspominałem przy okazji mojego wykładu o ukraińskiej myśli geopolitycznej. To tak na marginesie, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie wysłuchał, to myślę, że warto sięgnąć, wejść na mój drugi kanał, który się nazywa Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego. Jest dostępny na YouTubie, jest też strona internetowa geopolityka.edu.pl. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony, do odwiedzenia mojego kanału drugiego. Zachęcam do subskrypcji właśnie też kanału Akademia Geopolityki, do naciśnięcia przycisku dzwonka, abyście Państwo mieli informacje o nowych wykładach. Ten ostatni wykład, tam ponad 2 godziny o ukraińskiej myśli geopolitycznej, tłumaczę te korzenie i tłumaczę dlaczego Ukraińcy tak są rozbieżni w swoich ocenach strategicznych od Polski, nie traktują Polski jako partnera. Pokazuje tych nazistowskich kolaborantów, cytuje wypowiedzi tych zbrodniarzy, także wielu zbrodniarzy wśród, powiedzmy, tych myślicieli ukraińskich. Warto to wiedzieć, żeby nie ulegać takim iluzjom Międzymorza, Intermarium, prawda, koncepcji ULB, tym majakom Giedroyciowym i tym koncepcjom Mieroszewskiego i właśnie wspomnianego Giedroycia. Arwial pisze, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 43, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. No oczywiście, że nie podlegają. Jak najbardziej. Bagłok pyta, czy nadprodukcja i gromadzenie broni przez kompleks wojskowo-przemysłowy nie prowadzi do cyklicznych wojen przez USA z powodu lobbingu, a polityczne uzasadnienie jest tylko pretekstem. Zgadzam się, że polityczne uzasadnienie jest tylko pretekstem, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że gospodarka amerykańska jest gospodarką opartą na długu. Od chwili, kiedy Amerykanie odeszli od parytetu złota, od lat 70. Cała gospodarka amerykańska jest powiązana z systemem petrodolara. To zresztą to, co Kissinger wynegocjował z Arabią Saudyjską, prawda? Każdy kraj, który dzisiaj chce kupować ropę naftową, musi rozliczać się w dolarach. I to też nakręcało tę całą spiralę amerykańskiego przemysłu militarno-przemysłowego. Amerykański Fed mógł dodrukowywać, a teraz właściwie już cyfrowo kreować pieniądz, cyfrowo kreować dolara, kompletnie się z tym nie licząc, bo w chwilach przesilenia po prostu były realizowane wojny pod takim czy innym pretekstem, one nakręcały koniunkturę na produkcję zbrojeniową, kolejne zamówienia i tak dalej. To pozwalało utrzymywać gospodarkę amerykańską, że tak powiem, nad wodą. Natomiast no, jest kres tego systemu. Prędzej czy później ten system się załamie. No i Amerykanie dzisiaj próbują ratować sytuację kolejnymi wojnami. Dobrze, idziemy z kolejnymi pytaniami. Wolfgang Wolfenstein. Co pan sądzi o Albercie Świdzińskim i jego książce Nasza Bomba? Czy to jest poważne? Książki od razu mówię, nie czytałem. Z panem Albertem chyba raz się widzieliśmy przy okazji jakiejś debaty, ale nie dam głowy. Pewnie się gdzieś tam może żeśmy przecięli, być może w jakiejś debacie internetowej, ale to jeszcze, że tak powiem, chyba przed 22 rokiem, więc nie miałem okazji nigdy na żywo rozmawiać, więc nie będę się wypowiadał. Robert G. Galileusz. Czy widział pan promocję książki Międzymorze profesora Grosse? Lekko się nie wstrzelił w temacie. Napisał książkę, która jest nieaktualna w dniu jej promocji. Mam tę książkę, jeszcze jej nie przeczytałem. Jest w kolejce. Mam wiele lektur i kilka książek jest w kolejce. To jest chyba druga albo trzecia w kolejce teraz książka, którą będę czytał. Mam nadzieję, że jeszcze w lipcu ją rozpocznę i na pewno Państwu zrecenzuję. Także tu już dziękuję bardzo panu Robertowi za pytanie, bo będę recenzował na wizji książkę pana profesora Grosse. Pan profesor napisał bardzo dobrą książkę o geokulturze zresztą. Ma bardzo ciekawe swoje wystąpienia na temat geokultury. Tej książki nie znam. Widziałem, że była jakaś promocja chyba z doktorem Jackiem Bartosiakiem, więc chciałbym się kompetentnie, w sposób merytoryczny odnieść, nie w sposób taki publicystyczny, gdzieś zbyć to, ale chciałbym się naprawdę merytorycznie do tego odnieść, także proszę o chwilę jeszcze cierpliwości, postaram się do końca lipca zapoznać z tą książką, przeczytać ją oczywiście całą i swoje uwagi tutaj oczywiście zgłosić. Mateusz Nowak. Panie Leszku, przypominam sobie, że przed wybuchem wojny był pan entuzjastycznie nastawiony do potencjalnego sojuszu strategicznego w trójkącie Polska-Ukraina-Turcja. Czy to aktualne? No, pomylił się pan. Krytykowałem PUT jako koncepcję Bartosiaka i od samego początku uważałem, że jest to fikcja. Uważałem, że z Turcją Polska powinna rozwijać swoje jak najbardziej koncepcje geostrategiczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o współpracę z przemysłem zbrojeniowym. Mówiłem to wyraźnie od roku 2020 uważałem, że Polska powinna zacieśniać relacje z Turcją. Dlaczego od roku 2020? Dlatego, że druga wojna karabaska, którą dla Państwa komentowałem, wyraźnie pokazała skuteczność bezzałogowców tureckich, Bayraktarów między innymi, i uważałem, że Polska powinna współpracować nie z Turcją, a nie z Izraelem, a z Turcją właśnie, bo Izrael też dostarczał Azerbejdżanowi właśnie tych bezzałogowców, natomiast uważałem, że Turcja jest naturalnym partnerem dla państwa polskiego. Natomiast co do Ukrainy, nigdy nie miałem żadnych złudzeń i tutaj proszę absolutnie nie przekręcać moich słów. W 2015 roku, co można bardzo szybko sobie wygooglać, wejść na stronę geopolityka.net, jest mój artykuł o potencjalnej wojnie polsko-ukraińskiej. Ja nigdy Ukrainy nie traktowałem jako partnera państwa polskiego, nigdy nie miałem żadnych złudzeń co do Ukrainy. Owszem, jeżeli chodzi o ten PUT, to on był bardzo mocno lansowany przez Jacka Bartosiaka. Ja od samego początku byłem temu przeciwny. Tak jak powiedziałem, możecie Państwo sobie wejść na stronę geopolityka.net. Tam jest wyszukiwarka, można sobie znaleźć mój artykuł. Zresztą ja Państwu jego, ja postaram się go tutaj nawet na czacie teraz wkleić. To jest artykuł z 27 marca 2015 roku. 2000, to już jest 11 lat temu, szanowni państwo. Pisałem, że rozwój tej agresywnej polityki neobanderowskiej może doprowadzić nawet do wojny. Nawet do wojny, do konfliktu, gorącego konfliktu kinetycznego polsko-ukraińskiego. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Turcją, oczywiście tak, natomiast ja nie jestem zwolennikiem opierania naszego bezpieczeństwa na jakimś jednym sojuszu. A to jest to właśnie myślenie w kategorii wróg-przyjaciel, które jest bardzo błędne w polityce. Powinno się patrzeć na to tak, jak Chińczycy robią, czyli na pewną stratyfikację partnerstw. I to jest dokładnie to, co stwierdziłem, że aby nie było żadnych niedopowiedzeń, żadnych, powiedziałbym, nadinterpretacji mojej myśli geopolitycznej, postanowiłem swoją myśl geopolityczną skodyfikować w postaci doktryny, w postaci jednej takiej, powiedziałbym, zwięzłej publikacji. Z komentarzem oczywiście do tejże publikacji. Stąd właśnie ta doktryna równowagi suwerennej, ponieważ mam jako też historyk doświadczenie pracy z dokumentami, sam zajmuję się analizą myśli geopolitycznej, historii myśli przede wszystkim polskiej i rosyjskiej. I wiem, jak łatwo jest o nadinterpretację, jak łatwo jest o różnego rodzaju niedopowiedzenia i tak dalej. W związku z tym uważam, że wielkim atutem tych pisarzy, tych myślicieli, tych intelektualistów, którzy zajmowali się geopolityką, części z nich jest to, że potrafili skodyfikować, czy to w formie jakiejś niewielkiej książki, czy w formie jakiegoś manifestu, czy właśnie opracowanej doktryny, swoją myśl geopolityczną, aby nie pozostawiać tutaj miejsca na jakieś na jakieś takie, powiedziałbym, i nadinterpretacje. Ja nie zarzucam nikomu złej woli, ale po prostu mogą się zdarzyć różnego rodzaju niedopowiedzenia. Uważam, że zajmuję się tak długo geopolityką, już prawie 20 lat, że no, to jest czas najwyższy, aby skodyfikować. To już był czas najwyższy, aby skodyfikować tę myśl geopolityczną, którą ja reprezentuję, czy chociażby strategię polityki wielowektorowej, ale to chodzi o to, aby nie ograniczać się do hasełek, tylko zaprezentować coś, co jest metodycznie spójne, co jest spójne, co wytrzymuje upływ czasu, co wytrzymuje krytykę, co jest realną alternatywą wobec koncepcji Giedroycia Mieroszewskiego, bo tutaj jest trwa licytacja w części środowisk tak zwanych intermariuszy, czy bardziej ze Szwecją, czy bardziej z Turcją, czy budować blok, rozbudowywać Grupę Wyszehradzką, czy przekształcić dziewiątkę bukaresztańską w jakiś dodatkowy sojusz i tak dalej, i tak dalej. No, szanowni państwo, to nie jest żadna realna doktryna geopolityczna, bo doktryna geopolityczna musi być wewnętrznie spójna, musi dawać pewne fundamenty na wszystkich możliwych kierunkach i musi prezentować też określoną interpretację stosunków międzynarodowych, bo albo się wierzy w instytucje prawa międzynarodowego, albo się jest przekonanym, że system międzynarodowy ma charakter anarchiczny, a jeżeli się wierzy w ten jeżeli się podziela ten pogląd, że system ma charakter anarchiczny, to w oczywisty sposób nie wierzy się w trwałość żadnych sojuszy. Tutaj się zakłada elastyczność tej polityki. Także dziękuję za pytanie, dopracowuję. Nigdy nie uważałem Ukrainy za partnera, aczkolwiek opowiadam się za dobrosąsiedzkimi relacjami z Ukrainą, pod warunkiem, że dojdzie do zaprzestania gloryfikacji ludobójców na narodzie polskim. Uważam, że Polska powinna dążyć do relacji dobrosąsiedzkich ze wszystkimi sąsiadami, ale oczywiście nie w sposób arefleksyjny, nie w sposób uległy, nie w sposób bezwarunkowy. Nawet normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, która moim zdaniem jest kluczem do trwalszego bezpieczeństwa państwa polskiego, i tak powinna być warunkowa i sekwencyjna. To nie jest tak, że my dzisiaj tutaj mówimy, kochajmy się, otwieramy ramiona zapraszamy kapitał rosyjski do wszystkich możliwych sektorów państwa polskiego, łącznie z tymi najbardziej strategicznymi, no bo to jest oczywisty absurd. Dokładnie to skodyfikowałem tak, żeby, tak jak mówię, nie było żadnych niedopowiedzeń, bo ja zdaję sobie sprawę, że jest część ludzi, która nie będzie miała czasu na wysłuchiwanie wielu odcinków moich nagrań. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie śledzą mojej działalności naukowej, popularno-naukowej i publicystycznej od wielu, wielu lat, tylko opierają się na jakichś plotkach, pogłoskach w mediach społecznościowych. W związku z tym mają konkret. Tak? Jest to oczywiście też zaproszenie do dyskusji. Taka doktryna równowagi suwerennej jest w oczywisty sposób zaproszeniem do dyskusji, aczkolwiek jestem realistą i wiem, że żadnej wdającej się przewidzieć przyszłości poważnej debaty strategicznej w Polsce nie będzie, ponieważ ta debata strategiczna jest sprzeczna z interesami Stanów Zjednoczonych, z interesami Wielkiej Brytanii, z interesami Izraela, sprzeczna z interesami Ukrainy i sprzeczna z interesami Niemiec. Tego typu debata poważna na konkurencyjne wobec siebie doktryny nie może być dzisiaj w Polsce zorganizowana, ponieważ obce lobbies i obce służby specjalne mają tak dużo do powiedzenia, a w ich interesie jest to, aby kultura strategiczna państwa polskiego się zwijała, a nie rozwijała. Dobrze, idziemy dalej z pytaniami. Bogdan K. pyta, czy będzie lepiej. No pytanie, dla kogo? Dla kogoś na pewno będzie lepiej. Robert G. Galileusz, a czy widział pan, co się dzieje w Paryżu? Ile chętnych się nazbierało do walki za Ukrainę? Kto to napędza? Ale Tuska na główne spotkanie nie zaprosili. Polska w ogóle nie powinna się tam udzielać. No to myślę, że nie wymaga jakiegoś wielkiego komentarza. Marek Żebrowski, panie Leszku, dlaczego polska klasa polityczna tak panicznie boi się słowa pokój? I dlaczego każda próba dyskusji o dyplomacji jest od razu etykietowana jako prorosyjskość? Dlatego, że wojna jest w interesie przemysłu zbrojeniowego, głównie tego zachodniego. I to w naturalny sposób nakręca całą kampanię prowojenną. Dlaczego każda próba dyskusji o dyplomacji jest od razu etykietowana jako prorosyjskość? Dlatego, że to jest wygodny knebel. To jest wygodny knebel, doskonale stosują to ukraińskie służby specjalne, które bardzo promują słowo onuca, ruski agent, poplecznik Kremla. To jest cały arsenał ukraińskich służb specjalnych wszelkiej maści, centrów operacji informacyjno-psychologicznych, jak na przykład 74. Centrum Operacji Informacyjno-Psychologicznych we Lwowie, czy 83. Centrum Informacji Operacyjno-Psychologicznych w Odessie. One oddziałują na europejską debatę publiczną, próbując etykietować każdą próbę ograniczenia pomocy dla Ukrainy jako działanie rzekomo prorosyjskie. Tak to niestety wygląda. Asgard 169. Jak pan sądzi, dlaczego Kanał Zero i Krzysztof Stanowski odwołali debatę z pana udziałem? Kiedy debata z panem Piskorskim lub Krzysztofem Wojczalem? No tak, jeżeli chodzi o Kanał Zero i to, co zrobił pan redaktor Stanowski, no to jest oczywisty, to był oczywisty nacisk. Nie wierzę w żadną samodzielną decyzję. Było tam znacznie więcej kontrowersyjnych tematów. Myślę, że o wiele więcej osób, które były uznawane za mające kontrowersyjne poglądy, no tak bym to nazwał w cudzysłowie, gościło w Kanale Zero, to tam była konkretna decyzja. Nie ma debaty strategicznej. Jest jedna matryca. Wspieranie przez III Rzeczpospolitą Ukrainy, koniec, kropka. Każdy, kto mówi o tym, że nie powinno się wspierać Ukrainy, jest wyrzucany z debaty publicznej, bez jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. Koniec, kropka. Tak wygląda dzisiaj ta matryca, tak wygląda ta cenzura. Pyta pan, kiedy debata z panem Piskorskim czy panem Wojczalem. No ja nie organizuję debat. Ja mogę przyjąć zaproszenie i z mojej strony jest zielone światło do debat, nie tylko z tymi osobami, które tutaj użytkownik wymienił, ale także z wieloma innymi. Ja jestem otwarty, chociażby możemy porozmawiać o doktrynie mojego autorstwa, o doktrynie równowagi suwerennej, możemy porozmawiać jeszcze szerzej na temat oceny sytuacji geopolitycznej, mogę wziąć udział w debatach o myśli geopolitycznej innych osób, czy o innych koncepcjach prezentowanych przez polskich myślicieli. Nie ma najmniejszego problemu. Z mojej strony jest zielone światło. Problem jest jest gdzie indziej. Problem jest w cenzurze, która w Polsce panuje, w próbie zastraszania organizatorów, którzy boją się zaprosić ludzi, którzy mają poglądy niekorespondujące z matrycą rządową. Które nie korespondują z matrycą rządową. To jest problem. Nie ma problemu z mojej strony, szanowni państwo, żeby wziąć udział, tak? Ja nie obawiam się. Zresztą, jak państwo wiecie, tutaj jeszcze raz zerknijmy sobie na tę stronę. Ja jestem na liście Mirotworca. Wiem, że coraz więcej osób w Polsce ląduje na tej liście szef kancelarii prezydenta, europosłowie, dziennikarze, komentatorzy i tak dalej. Ja się nie obawiam, szanowni państwo, ja naprawdę się nie obawiam żadnej debaty. To jest pytanie do organizatorów, czy się nie boją zorganizować. Dobrze, i już powolutku zbliżamy się do końca. Jeszcze jedno pytanie, też użytkownik Asgard. Czy zna pan książkę Dyplomacja Otwarta? Co pan sądzi o prześladowaniach przez rząd pisowski pana Izydorczyka pod zarzutem, w cudzysłowie, prorosyjskości? Ja z panem profesorem, z panem ambasadorem Izydorczykiem zrobiłem wywiad, jest u mnie na kanale, można sobie wyszukać, także też jest tam mowa o tych szykanach, których dotknęły pana profesora. To jest absolutny skandal. To jest absolutny skandal, to co robił rząd pisowski, używając służb specjalnych, zamykając chociażby stronę Najwyższego Czasu, czy stronę telewizji w Realu 24 i tak dalej, i tak dalej. To jest niewyobrażalny skandal, to powinno trafić przed sąd i powinny być zarzuty prokuratorskie dla ludzi ze służb, dla ludzi z PiS-u, którzy wtedy rządzili. Czy znam książkę Dyplomacja Otwarta? Rozumiem, że chodzi o książkę pana profesora Arkadego Rzegockiego. Tak, znam tę książkę i, że tak powiem, warto się do niej odnieść w osobnym programie, kiedy będę mówił o kwestiach polityki zagranicznej. Myślę, że to nie jest zły pomysł, żebym połączył omówienie, czy też ustosunkowanie się, jakąś formę recenzji książki profesora Rzegockiego właśnie z tą książką pana profesora Tomasza Grossego. Także myślę, że to jest dobry pomysł. Dziękuję za sugestie. Myślę, że warto będzie to w programie na żywo porównać nawet te wizje, prawda, polityki zagranicznej. Szanowni Państwo, dzisiaj ponad 1600 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie za udział. Obiecuję, jak zawsze, trzymać rękę na pulsie, bardzo uważnie analizować to, co się dzieje na świecie, w tym oczywiście na Bliskim Wschodzie. Wojna wchodzi w nową fazę, a zatem możecie Państwo być pewni, że w kolejne programy na żywo tuż i będę analizował także na mapach to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję i życzę Państwu dobrego, bezpiecznego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.